Radioksięgarnia. Zapraszają Paulina Bandura
i Sylwia Miłkowska.
Dzień dobry, słuchacie podcastu Radioksięgarnia. Sezon drugi, odcinek drugi.
Ten odcinek podcastu jest częścią Nocy Księgarni do Słuchania, cyklu podcastów towarzyszących festiwalowi Noc Księgarni, organizowanych przez dystrybutora książek OSDW Azymut. Więcej na www.nocksięgarni.pl.
Zapraszamy Was do odwiedzenia księgarni kameralnych, szczególnie krakowskich. Są dla Was otwarte codziennie, ale 22 października wyjątkowo gorąco zapraszają i przygotowują na ten dzień specjalny program. Spotkania, warsztaty, dyskusje i kiermasze książek.
Podcast Radio Księgarnia jest częścią projektu Fundacji Miasto Literatury Krakowskie Księgarnie na Medal, dofinansowanego ze środków Miasta Krakowa i Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Gościniami szóstego odcinka podcastu Radio Księgarnia są Julia Fiedorczuk, poetka, tłumaczka, pisarka, krytyczka literacka zaangażowana w popularyzację pojęcia ekopoetyka.
I Anna Adamowicz, diagnosta laboratoryjny, ale także poetka, autorka tomów Wątpia i Animalia.
Zaprosiłyśmy je do rozmowy o ekopoetyce, czyli buncie literatury i ekologii.
Zapraszamy do słuchania.
Reklama.
Księgarnia Charakter, tylko dobre i średnie książki.
Główna księgarnia naukowa, książki naukowe i nie tylko.
Galaktyka książek, księgarnia De Revolutionibus.
Masolid Books, będzie Pani zadowolona.
Pierwsze pytanie mam do Julii. Zacznę cytatem z Cyborga w ogrodzie, Laurensa Buella. Kryzys ekologiczny to przede wszystkim kryzys wyobraźni. Czy traktowanie przez Ciebie natury na równi z kulturą, a w Twoim pisaniu jako równoważnego bohatera jest próbą zahamowania tego kryzysu wyobraźni?
To znaczy, wiesz, ten kryzys wyobraźni przejawia się jak dla mnie już w samym tym rozróżnieniu na kulturę i naturę, tak? To jest jakiś wielki błąd, który być może leży u źródeł całego takiego naszego nastawienia instrumentalnego do wszystkiego, co jest pozaludzkie. Tak, no bo jest rzeczywiście faktem, że zachodnia kultura bazuje na takim wywyższeniu ludzkiej działalności ponad czystą materialność, prawda? I co za tym idzie, wyobrażamy sobie, że tak zwana natura, no to jest właśnie ta materialność, która jest jakoś pasywna, nietwórcza, prawda? Jest taką masą, której możemy czerpać sobie różne rzeczy, a dopiero kultura, czyli ta ludzka budowa zawiera jakieś treści. Tak? To jest fałszywe, to jest błąd. To jest bardzo poważny błąd poznawczy zachodniej kultury, więc ja w ogóle nie używam pojęcia natura, nie lubię tego pojęcia, dlatego że ono sugeruje ten dualizm natury i kultury. Tymczasem prawda jest taka, że jako ssaki, jako duże ssaki, my jesteśmy dokładnie tak samo zależni od warunków panujących na ziemi, jak inne duże ssaki. Jesteśmy zależni od powietrza, od wody, od tego, czy mamy jedzenie, od tego, czy temperatura jest akurat taka, która zapewnia naszą przeżywalność. Nasze ciało jest ukształtowane przez grawitację. No i tak samo to wszystko, co możemy wyrazić za pomocą na przykład sztuki, czyli tego, co należy do kultury, no to wszystko jest uwarunkowane przez materialność naszego ciała i naszych zmysłów, przez to, że tak, a nie inaczej postrzegamy rzeczywistość. Więc ja bym powiedziała, że ten kryzys zaczyna się już w momencie, kiedy zaczynamy dzielić w ten sposób na naturę i kulturę.
Jaka jest na to recepta, to znaczy co zrobić z tym podziałem, jak go zniwelować albo co wprowadzić zamiast tego podziału?
No wiesz, no to jest pytanie właśnie takie stricte ekopoetyckie, bo to jest pytanie o szukanie bardziej adekwatnego języka opisu na nasze miejsce na ziemi. I jeżeli ekopoetykę, to jest, dobra, to jest pojęcie, którego ja czasami używam, chociaż ono przylgnęło do mnie tak mocno, że jestem trochę już trochę zmęczona, no ale rzeczywiście posługuję się czasem tym pojęciem ekopoetyki. Jeżeli popatrzysz na to pojęcie etymologicznie, no to ono jest zlepkiem dwóch słów, eko i poetyka. Oba mają greckie źródła, oikos i poiesis, gdzie oikos to jest mniej więcej tyle co dom, gospodarstwo domowe czy wspólnota, a poiesis to jest tworzenie, tak? Czyli to pytanie o budowanie domu, o tworzenie wspólnego domu, no to jest właśnie to pytanie ekopoetyckie. Czyli kiedy pytasz o to, w jaki sposób wybrnąć, czy wyjść poza te dualizmy, które mamy tak bardzo głęboko zakorzenione, dychotomie naszego myślenia, które też są hierarchiczne, bo tak jak też sugerowało wasze pierwsze pytanie, kulturę stara się powyżej tak zwanej natury zawsze, no to jest pytanie właśnie ściśle ekopoetyckie, czyli to jest pytanie o ten nowy, bardziej adekwatny język, którego w tej chwili potrzebujemy. I ten język, ja jestem głęboko przekonana o tym, on rodzi się w każdej chwili w takim potężnym laboratorium wyobraźni, jakim jest poezja, ale oprócz tego, że rodzi się w tym właśnie poetyckim laboratorium ten język, to on pojawia się też na takich bardzo ciekawych z mojego punktu widzenia stykach pomiędzy humanistyką, literaturą, a na przykład naukami przyrodniczymi, które też porzucają swój stary paradygmat myślenia w takich indywidualistycznych kategoriach i coraz częściej opisują świat w kategoriach współzależności, splotów, współpowstawania, jakiegoś takiego wzajemnego przenikania się wszystkich procesów, komunikacji zachodzącej na wielu poziomach, w materii, również pośród organizmów żywych, pośród zwierząt, roślin, pośród komórek, mikroorganizmów itd., itd. Także ja widzę, że ten nowy język opisu, bardziej adekwatny w kontekście katastrofy planetarnej i bardziej adekwatny w świetle nowej wiedzy naukowej, że on się wyłania. I dlatego, między innymi, dlatego ciekawi mnie przyglądanie się współczesnej poezji, bo też czuję, że coś bardzo ciekawego dzieje się w tej przestrzeni.
Skoro powiedziałaś o laboratorium, to możemy zapytać Anię o to, czy z perspektywy laboratorium właśnie takiego, jakie rozumiemy w wersji podstawowej, można zobaczyć, jak ten związek ekopoezji i literatury wygląda i czy ty uważasz się za ekopoetkę w jakimś wymiarze?
Nie wiem, czy uważam się za ekopoetkę. Mam poczucie, że mogłabym się uważać za ekopoetkę w momencie, gdybym miała jakiś bardzo spójny program opierający się o pisanie właśnie i o tych współzależnościach i o tych rzeczach, o których wspominała Julia, natomiast ja aż tak ścisłego programu nie mam. Napisałam Animalia mniej z myślą o jakimś takim właśnie stricte programie, a bardziej po prostu o tym, że raziło mnie podejście antropocentryczne i chciałam z niego zejść w jakiś sposób i napisać właśnie z takiej perspektywy tego, że człowiek i inne gatunki zwierząt to są wszystko naczynia połączone. I po prostu powiedzieć coś o tych relacjach człowieka i innych zwierząt.
To jest właśnie to, o czym też w sumie Julia mówi, że ta zmiana zachodzi, to nie musi być zmiana świadoma albo w jakiś sposób ukierunkowana, tylko jakby zmiana naszego myślenia, postrzegania wpływa później na to, co tworzymy i jak tworzymy.
Tak, tylko myślę też o tym sobie w szerszej perspektywie, w tym sensie, że na przykład Nebula już się różni od animaliów pod tym względem, że mniej się skupiam w Nebuli na tym, na czym się skupiałam w animaliach. I teraz kolejna rzecz, dwie rzeczy konkretnie, nad którymi aktualnie pracuję, też są mniej w tym kierunku, bo są po prostu zupełnie o czymś innym, więc jakby obszar moich zainteresowań jako poetki jest szerszy, mniej skupiony po prostu konkretnie na tym.
To ja chciałabym jeszcze wrócić do animaliów i zapytać się właśnie o te relacje, bo bohaterami tych wierszy są zwierzęta, odbiorcami właściwie tych wierszy są, bo bardzo często kierujesz do zwierząt właśnie teksty, słowa w wierszu i chciałam zapytać, jakie ty masz z nimi relacje, z tymi zwierzętami, o których piszesz w animaliach?
Bardzo mi się marzyło zejść z perspektywy antropocentrycznej i właśnie próby albo oddania głosu tym zwierzętom, albo właśnie zwracania się do nich, ale w taki sposób bardziej traktowania ich po partnersku, z braku lepszego słowa. Natomiast mam poczucie, że o ile to ująć, o ile jeszcze kilka lat temu byłam bardzo zwolenniczką liryki maski, od której zresztą wychodzę bardzo od debiutu i pod którą często sięgam, o tyle coraz bardziej mam poczucie, że to nie do końca jest sposób na wyrażenie tej, w tym sensie mówienie w imieniu zwierząt to nie jest rozwiązanie. Natomiast co do tego, czy te zwierzęta są mi bliskie, tak, gdyby te zwierzęta nie byłyby mi bliskie, to nie pisałabym o tym, bo po prostu piszę o tym, co mnie porusza i co jest dla mnie ważne. A takie rzeczy jak, nie wiem, jak historia Łajki, jak ten jeden z wielu anonimowych żółw, który nie jest w stanie odróżnić plastikowych części i innych śmieci od swojego pokarmu. Tak, jest to coś, co jest mi bliskie i coś, co mnie porusza.
Julia, mówiłaś o języku, o tej potrzebie zmiany języka. Ja sobie tak myślę, że pisząc w inny sposób albo włączając ten świat przyrody, świat zwierząt w ten świat kultury, też pisze się inaczej. Inny język się stosuje do opisu jakby tej rzeczywistości, którą chcemy opisać, którą odczuwamy. Pisząc przeciwko systemowi, buntując się przeciwko jakiejś zastanej rzeczywistości, krytykując zastany świat, nie wiem, kapitalizm, jakieś systemy autorytarne, pisze się innym językiem niż pisze się o związkach człowieka ze światem, z przyrody na przykład. Że zmiana myślenia wpływa na zmianę języka, na bardziej, bym powiedziała, może afirmacyjny, kooperacyjny, a nie zbuntowany, czy taki stawiający się w poprzek czegoś. Jak myślicie?
Chciałabym, wracając do poprzedniej kwestii, o której mówiłyśmy, chciałabym tylko jedną rzecz wyjaśnić. W ogóle przyklejanie komukolwiek etykietki ekopoetki czy ekopoety jest ostatnią rzeczą, którą ja kiedykolwiek chciałam robić. I to jest takie duże nieporozumienie, które czasami się wiąże z tym pojęciem ekopoetyki. Ja staram się to jakoś wyjaśniać. Być może jest czas w ogóle, żeby porzucić to pojęcie, bo ono może więcej zasłania niż odsłania. Natomiast mi chodziło po prostu o wyznaczenie sobie pewnego takiego jakby obszaru refleksji, tak, w ramach którego myślimy o tym, jak budują się świat, jak buduje się ten wspólny ludzki i nieludzki świat, na przykład w poezji, ale też w sztuce, czy w innych dyskursach, które posługują się językiem. Stąd dlatego to arystotelejskie poiesis po prostu mnie interesowało przez wiele, wiele lat. Czym jest to poiesis? Czym jest to tworzenie, prawda? Czy tylko ludzie w ogóle, czy tylko ludzie tworzą? Może jest tak, że inne istoty też mają jakąś swoją poezję, czy mają jakieś swoje sposoby tworzenia. I cały ten obszar refleksji, no to jest to, co określałam też, no inspirowana jakimiś tam zachodnimi też krytykami, jako tę ekopoetykę, czyli ten obszar tworzenia, tak? Natomiast nie chodziło nigdy o takie klasyfikowanie wierszy, że to jest wiersz ekologiczny, a to nie jest wiersz ekologiczny, no bo to w ogóle bez sensu, to nikt by tego nie chciał, prawda? Że poeci też nie chcieliby takich przygródkach, prawda? I druga rzecz jest też taka, że druga rzecz wiąże się z taką ambiwalencją, że z jednej strony mi jest bliskie zaangażowanie, bo jestem po prostu sama zaangażowana w walkę przeciwko kapitalizmowi, w walkę przeciwko instrumentalnemu podejściu do ziemi i do innych istot. I to jest dla mnie bardzo ważne i ciekawi mnie to, w jaki sposób pracę taką intelektualną czy twórczą można próbować łączyć z zaangażowaniem, a z drugiej strony mam duży opór wobec jakiegokolwiek takiego preskryptywnego podejścia do literatury czy do poezji, czyli na przykład właśnie takiego powiedzenia, słuchajcie, powinniśmy, chcąc tworzyć język ekologiczny, powinniśmy robić tak i tak. Raczej moja praktyka polega na tym, że ja po prostu patrzę na to, co ludzie piszą. Tak się składa, że ponieważ moje akademickie zainteresowania to jest głównie współczesna poezja amerykańska, więc patrzę przede wszystkim tam, chociaż przyglądam się też właśnie nowej polskiej poezji. I raczej to idzie w taki sposób, że patrzę na to, co ludzie piszą i to jest mój punkt wyjścia. I z tego i na tej podstawie myślę o tym, w jaki sposób współczesne poetyki reagują na tę potężną zmianę materialności, jaką jest antropocen, prawda? Ten kryzys planetarny, czy kryzysy w liczbie mnogiej planetarne, z którymi już żyjemy w tej chwili, które najprawdopodobniej będą się pogłębiały, to jest też ogromna, bardzo taka głęboka przemiana właśnie tej materialności, w której my funkcjonujemy. No, w takim kontekście wydaje się, że sztuka nie ma innego wyjścia, sztuka, czy a zwłaszcza taka sztuka, być może zwłaszcza taka sztuka właśnie jak poezja, nie ma innego wyjścia niż tylko jakoś na to zareagować, prawda? Ze względu na to, że poezja też ma swoją materialność, też jakoś się odnosiła zawsze do relacji między ludźmi a innymi istotami, między ludźmi a ich środowiskami. Więc to, co ja robię, to jest patrzenie właśnie na to, jak ludzie tworzą w tym momencie i przyglądanie się temu, czy wyłania się jakiś nowy język, czy wyłaniają się jakieś nowe sposoby mówienia, czy wyłania się jakaś nowa kontestacja. I jak dla mnie właśnie tej kontestacji jest bardzo dużo we współczesnej poezji, właśnie buntu przeciwko uprzedmiotowieniu, to co Ania też mówi, buntu przeciwko przemocy wobec innych ludzi, ale też wobec istot innych niż istoty ludzkie. Wydaje mi się, że ten język buntu jest silny i ciekawy.
My absolutnie też nie chcemy tutaj tworzyć jakichś wąskich szufladek i definicji. Raczej to było pytanie o to, co się dzieje współcześnie w literaturze i w poezji, bo obserwując ten nurt rzeczywiście taki, nazwijmy to znowu ekopoetycki, ja sobie myślę też, że się tworzy taki drugi nurt, to znaczy nurt mówienia jakby poza płcią, że coraz więcej pojawia się literatury czy poezji, która wychodzi poza ramy płci, z tych definicji i podziałów, że dużo już jest tego też. I myślę sobie, że to nie jest jakaś moda, tak? Czy to nie jest jakiś nurt, w którym teraz postanawiamy pisać albo coś tworzyć.
Tylko to jest znakomite porównanie w ogóle, bo przepraszam, że tak weszłam w słowo, ale to jest świetne porównanie, bo to pokazuje, bo kontestowanie właśnie dualizmu płciowego, tak? Czy kontestowanie tej matrycy takiej heteronormatywnej, ono też się odbywa w języku, prawda? Bo to jest to narzędzie, którym poezja dysponuje. I masz rację, to nie chodzi o jakąś tam nową modę, tylko chodzi, to jest dokładnie to, co ja próbuję opisać. Tak jak antropocen ma swoje odbicie w poezji, tak rewolucyjne jakby zmiany w naszym stosunku właśnie do płci mają też swoje odbicie, czy manifestują się być może właśnie najpierw w poezji, prawda? Że jakby poezja wprowadza tę zmianę.
No właśnie też mi się tak wydaje, że to może o to chodzić, tak? Bo właśnie pytając o ten język, zastanawiałam się, czy ten język, mówisz, to jest język buntu, to jest język kontestacji, natomiast mnie się też wydaje na przykład, że ten język jest bardzo różny, bo na przykład często afirmacyjny, czy jakiś kooperacyjny, z drugiej strony buntu, z trzeciej na przykład Ania pisze w jeszcze inny sposób. Ania pisze w taki bardzo, bym powiedziała, zdystansowany, zimny, apokaliptyczny sposób o tym, co nas otacza i o przyrodzie, o tej nieożywionej, ożywionej.
Właśnie dlatego ja mam takie pytanie do ciebie, Aniu, bo czytając wiersze z Animaliów zastanawiałam się, w jakim one są czasie. Czy ty piszesz o rzeczach, które się wydarzyły, czy właśnie przedstawiasz nam sytuację, która będzie, do której niestety zmierzamy, tak jak mówi Sylwia, w tym wymiarze apokaliptycznym?
Wracając jeszcze do tych kwestii językowych, to obok tego języka buntu, kontestacji, to o czym było i też ten dystans, który jest u mnie, to myślę sobie też o języku empatii, w tym sensie, że kiedy się już zejdzie z tego hierarchicznego podejścia, w którym jest na szczycie człowiek, potem długo, długo nic, potem reszta zwierząt i kiedy się zobaczy, że to wszystko to są naczynia połączone i człowiek jest gdzieś uwikłany wewnątrz tego, a nie ponad tym czy poza tym, to tutaj wtedy już wkracza perspektywa empatyczna. Ad tamto, natomiast jeśli chodzi o apokalipsę, to tego więcej jest w Nebuli i też więcej jakichś futurystycznych wizji jest w Nebuli. Natomiast w Animaliach, tam jeśli są jakieś konkretne opowieści, to są rzeczy na faktach. W tym sensie, że historia Łajki, historia o fotografie i słoniątku, czy ten wiersz o fokach mordowanych na polskim wybrzeżu Bałtyku. Jakby to jest wszystko, to jest teraźniejszy, z tego po prostu z wnętrza tego, co się dzieje i działo.
Ja jeszcze wrócę do tego wiersza o żółwiu, o którym mówisz, bo on jest taki dość przewrotny. Mówisz tak, nie zrezygnuję z jednorazowego sprzętu medycznego, nie rozłożę wielkiej pacyficznej plamy śmierci, nie zaoram ludzkości na wszystkich kontynentach, bo kto wtedy ocaliłby cię w wierszu, żółwiu, bracie? Poezja ocala przed zniszczeniem, przed degradacją świata, środowiska?
Nie wiem, niemniej jednak zazwyczaj mam podejście, w którym staram się nie przypisywać poezji zbyt wielkich mocy sprawczych. Natomiast ten wiersz to jest obok tego żalu nad tym żółwiem i nad innymi żółwiami, jest to też manifest bezradności. W tym sensie, że tego poczucia, że na aktualnym etapie rozwoju ludzkości i tego, co ludzkość robi z planetą, nie bardzo jest co zrobić i nie bardzo podmiot mówiący do żółwia nie jest w stanie nic zrobić, ani nie ma pomysłu na to, co można by było zrobić, bo rzeczywistość, którą podmiot zastaje, jest jakby tak dojmująca i przytłaczająca, że nie wiadomo, co z nią zrobić.
Julia, ty mówisz dużo o tej bezradności, o tym, że człowiek, zwykły człowiek właśnie, jest mu trudno pojąć, jak to jest możliwe, że gdzieś tam na oceanie pływa plama plastikowych rzeczy i że on być może do tego się dołożył. I moje pytanie do Ani o to, czy uważa się za ekopoetkę, było po części związane z tym, czy uważa, że to, co pisze, jest może jakoś wpłynąć na lepsze zrozumienie przez człowieka tego, skali tego zjawiska. I moje pytanie do ciebie jest takie, czy w ogóle literatura może, czy poezja może pomóc tą złożoność i skalę zjawiska zrozumieć?
Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest skomplikowana, bo myślę, że poezja dla wielu osób, które czytają poezję, i dla wielu osób, dla tak naprawdę rosnącej grupy osób, które sięgają po poezję, bo zdaje się, że poezja w ogóle ma nie najgorszy czas w tej chwili, jest taką szkołą uważności, przytomności, może bycia ze sobą, bycia też czasem z trudnymi rzeczami, które chętnie gdzieś tam zamiatamy pod dywan w naszym codziennym funkcjonowaniu. I w tym sensie ja po prostu wierzę w to, że poezja może być taką towarzyszką w jakimś naszym dojrzewaniu, tak? W dojrzewaniu do zmiany, w dojrzewaniu do wzięcia odpowiedzialności, w dojrzewaniu do odnalezienia się w tej niesamowicie trudnej sytuacji, w jaką nas wrzuca właśnie ta przyspieszająca w tej chwili katastrofa planetarna. Powiedziałaś na początku o bezradności, o tej bezradności, tak, ja mówię o tej bezradności tak naprawdę mówią prawie wszyscy, którzy zajmują się choć trochę nauką o klimacie, bo oprócz tego, że nauka o klimacie, no to jest nauka z zakresu, nie wiem, fizyki atmosfery, prawda, i kilku innych dziedzin nauki, to w tej chwili coraz wyraźniej wiadomo, że ważnym elementem tej nauki jest psychologia, dlatego że pojawiają się w nas reakcje psychologiczne czy wręcz symptomy, które są ściśle związane z tym, co się dzieje ze światem, z tym, co się dzieje z porami roku, z tym, co się dzieje z klimatem, z tym, co się dzieje z naszym poczuciem bezpieczeństwa, z jakimś poczuciem przewidywalności czy nieprzewidywalności, na przykład właśnie tak zwanej pogody, tak, bo ludzie często mylą klimat z pogodą. Także jeśli chodzi o namysł nad tym poczuciem bezradności, to co Ewa Bińczyk określa jako marazm antropocenu, to już jest jakby potężna ilość refleksji na ten temat istnieje, też takiej profesjonalnej, rzeczywiście psychologicznej, jak również nad tym, w jaki sposób z tego marazmu możemy próbować wychodzić, w jaki sposób możemy z tego poczucia bezradności próbować wychodzić. Tutaj Rebeka Solnit, którą na pewno znacie, jest jedną z autorek też jakby adresujących właśnie dokładnie tę kwestię, tak? No bo zacznijmy od tego, że większość z nas, i to nie chodzi tylko o oszołomów, bo wyobrażamy sobie, że ci ludzie, którzy wybierają zmianę klimatu gdzieś tam i w nią nie wierzą, to są oszołomy gdzieś tam z jakiegoś odległego końca, drugiego końca spektrum, nie wiem, wyborów politycznych, tak? Ale tak naprawdę wszyscy ją wybieramy w jakimś sensie. Znaczy wszyscy jesteśmy negacjonistami do pewnego stopnia, bo gdybyśmy nie byli, to nie moglibyśmy żyć tak, jakby się nic nie działo. A jednak przeważnie żyjemy tak, jakby się nic nie działo, więc tak naprawdę to wyparcie jest niemal uniwersalne i budzenie się z tego wyparcia jest straszliwie trudne, bo jest budzenie, to jest coś, co psychologowie opisują jako traumę, ale traumę nie po, tylko traumę jakby przed. Tak jak klasyczna trauma w PTSD, czyli ten post-traumatic stress disorder, za zespół stresu pourazowego, prawda, jest dobrze opisana w przypadku osób, które przeszły przez, no właśnie, traumatyczne doświadczenia typu wojna. Tak w przypadku zmiany klimatu mówi się o takim stresie przedtraumatycznym, to znaczy moment, w którym rzeczywiście do nas dotrze, czym czym jest zmiana klimatu, która została już uruchomiona. To jest wstrząsający moment, to jest moment rzeczywiście jakoś tam traumatyzujący i na przykład aktywiści często się czują bardzo sparaliżowani właśnie przez tę wiedzę. Tak? Ja sama też przechodziłam przez różne fazy i depresji, i potwornego lęku. I kwestia tego, w jaki sposób sobie z tym radzić, żeby nas to nie sparaliżowało, żebyśmy nie popadli ani w takie totalne wyparcie, ani z drugiej strony właśnie w paraliż wynikający z trwogi, to jest potężne zadanie dla psychologii, ale też właśnie dla sztuki. Na przykład moim zdaniem jedna z rzeczy, którą może zrobić, to jest pomóc nam przepracować żałobę, stratę, którą ponosimy w każdej chwili już w tej chwili, no bo żyjemy w epoce szóstego wielkiego wymierania. To jest pierwsze takie zdarzenie w historii Ziemi, kiedy takie masowe wymieranie zostało spowodowane przez jeden z gatunków. To wszystko są straszne rzeczy, więc przepracowanie tego na przykład wymaga tej pracy żałoby. I teraz po pracy żałoby musimy dojść do jakiejś nadziei. No to Sonik mówi o tej nadziei w mroku, czy mówi o takich małych wyspach tymczasowego zwycięstwa, tak, gdzie na przykład uczymy się jakichś nowych form bycia razem z innymi, praktykowania, ja bym powiedziała, ekopoetyki, czyli właśnie tego bardziej ekologicznego tworzenia wspólnoty czy tworzenia świata i coś się udaje nawet na jakimś lokalnym bardzo poziomie. I niektóre wiersze też w taki sposób działają albo wskazują na możliwości właśnie współpracy, to o czym wyście też wcześniej wspomniały, czyli właśnie jakiegoś, czy to o czym mówi Ania, ten wybór empatii, prawda, ten, który też jest tak naprawdę upodmiotowiający dla nas, kiedy na przykład wybierzemy tą radykalną empatię jako jakiś taki kierunek tego naszego tworzenia, no to wtedy już zyskujemy jakiś rodzaj sprawczości, prawda? Bo zawsze jest coś do zrobienia. Zawsze jest tak, że to cierpienie może być większe niż mniejsze. Nie usunę pacyficznej plamy plastiku, plamy śmieci, z wyspy śmieci, ale zużyję kolejną plastikową torbę czy nie, jest jednak moim wyborem. Wydaje mi się, że tylko poprzez te indywidualne wybory tak naprawdę możemy odczuć własną sprawczość.
Ja też sobie myślę o takich właśnie ważnych gestach albo takich wydarzeniach, które gdzieś tam zwracają na to uwagę. Ostatnio śledzę Małgosię Lebdę, też poetkę, która jest bardzo blisko związana również z tym nurtem takim, powiedzmy, pisania życia, bycia w przyrodzie, w ziemi, która biegnie, zaczęła bieg wzdłuż Wisły od jej początku do jej ujścia. Przy czym opowiadając jakby o tym swoim projekcie, mówi, że ona biegnie nie jako ultramaratonka, tylko biegnie jako poetka. To jest dla mnie też ciekawe, że to jest taki właśnie kolejny gest literacki, artystyczny. Co myślicie o tym?
Tak, ja myślę, że jest poetycki też tam, on ma chyba podtytuł Czytanie wody, prawda? Więc
tak.
W sensie jak rozumiem, można sobie wyobrazić, że ten bieg jest też rodzajem wiersza, że ten ruch ciała, który jest podporządkowany poetyce tej rzeki, jest utworem. Można w ten sposób o tym pomyśleć, prawda? Że to jej fizyczne działanie jest jakimś rodzajem utworu, a o kompozycji tego utworu współdecyduje rzeka. Może można tak o tym pomyśleć.
Tak, ja wiem, że Małgosia biegnie, natomiast nie śledzę tego na bieżąco. I ogólnie mam trochę problem z gestami o tyle, że sytuacje, w której, tak jak Julia wspomniała, są potrzebne konkretne systemowe rozwiązania, żeby jakoś powstrzymać katastrofę, która się wydarza, to w momencie, kiedy właśnie potrzebne są konkretne rozwiązania, to w jakiś sposób gesty wydają mi się pustymi przebiegami, nomen omen. Natomiast możliwe, że to jest też tak, że w momencie, kiedy wszystko płonie i nie ma co zrobić, to jedyne, co można zrobić, to na przykład właśnie pisać wiersz biegnąc wzdłuż rzeki.
Myślę, że czas skończyć. Natomiast ja bym chciała Was zapytać, oczywiście jakby jestem świadoma i zdaję sobie sprawę z tego, na ile można zdawać sobie sprawę, jak powiedziała Julia, z tego, w jakim punkcie jesteśmy, w jakim punkcie jest Ziemia, w jakim punkcie jest człowiek i przyroda. Ale myślę też sobie, że tak naprawdę ja widzę przyszłość, mimo że jestem raczej pesymistką, w różowych barwach. To znaczy myślę sobie o tym, że jest ta świadomość ekologiczna, której bardzo długo nie mieliśmy, ale której się bardzo szybko jakoś nauczyliśmy i zaczęliśmy myśleć w taki, a nie inny sposób o tym, co się dzieje, być może nas uratuje. Jak myślicie?
To Ania wie, bo ona wydała właśnie tom o przyszłości.
W którym jest też dużo o końcu świata.
To, co jest dla mnie optymistyczne jakoś, powiedziałabym, że trochę paradoksalnie, to to, że jedno, co wiemy na pewno, to to, że tak jak jest w tej chwili, dalej być nie może. To znaczy taki poziom nierówności, który w tej chwili obowiązuje na Ziemi, bo tak naprawdę problem ekologii to jest problem nierówności, bo to jest problem kapitalizmu, że on jest jakby totalnie niemożliwy do utrzymania dalej, prawda? Więc coś się będzie musiało zmienić bardzo radykalnie i to wiemy na pewno. Niestety jest duże prawdopodobieństwo, że taką głęboką zmianę wymusi jakby jeszcze większy poziom tragedii niż ten, z którym się konfrontujemy teraz, na przykład tego zeszłego lata, czy z którym będziemy się konfrontować przez najbliższą dekadę czy dwie, także że jakby jeszcze więcej ludzi musi zginąć, że dużo ludzi będzie musiało zginąć po to, żeby rzeczywiście do jakiejś takiej gruntownej przemiany doszło. No wiesz, był raport IPCC, ten ostatni, czyli Intergovernmental Panel for Climate Change, został ogłoszony w lipcu, no i jak go przeczytasz dokładnie, on jest ogólnie dostępny, to dobrze nie będzie. To znaczy, to jest kwestia tego, kto ma więcej, a kto ma mniej szczęścia, jeśli chodzi po pierwsze o poziom zamożności, a po drugie o to, w jakiej części świata jesteśmy. My tutaj w naszej części Europy tak bardzo dotkliwie w tej chwili tej zmiany klimatycznej nie odczuwamy. Będziemy odczuwali prawdopodobnie niedostatki wody, prawda? To jest to, co w ciągu najbliższych dekad na pewno Polskę czeka. Niestety przykro mi, że tak muszę powiedzieć, ale faktem jest, że dla bardzo wielu ludzi dobrze nie będzie. Natomiast czy ludzka cywilizacja jakaś dokona takiej autorefleksji, żeby po tych dekadach strasznego kryzysu jakby wyłonić się po drugiej stronie jako lepsza cywilizacja, no to ja też bardzo bym chciała tak myśleć, a wręcz uważam, że mamy obowiązek jakoś próbować w to wierzyć, tak? Znaczy to w tej chwili jest myślenie ściśle utopijne, ale ja wierzę w konieczność tej utopii.
I poezja, literatura, sztuka mają nam z tym pomóc.
Tak, tak. Ja uważam, że właśnie te wizje jakiegoś sposobu funkcjonowania, jakiegoś sposobu współżycia zupełnie innego niż to oparte na logice ekstrakcji, eksploatacji, nierówności. Uważam, że takie wizje właśnie póki co utopijne, że one wyłaniają się między innymi właśnie w poezji. Ktoś musi mieć odwagę po prostu pomyśleć i wypowiedzieć te rzeczy.
To Aniu, powiedz nam, skoro zaczęliśmy rozmowę o Nebuli, jeszcze krótko, z jakiego powodu kończy się świat w twoich wierszach, w tym tomie?
Nie rozpatrywałabym tych końców świata w taki sposób, w sensie tam nie ma jednych powodów i tam też nie ma tak ukonkretyzowanego końca świata, tam jest bardziej taka wizja i atmosfera nieuchronności końca. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o to, czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze, to ja się całkowicie podpisuję pod tym, co powiedziała Julia. Jest źle i będzie gorzej.
Musimy zakończyć, myślę, tę rozmowę. Dziękujemy Wam bardzo za rozmowę. Czytamy, śledzimy to, co powstaje, co się tworzy. Przyglądamy się współczesnemu językowi i próbujemy ratować świat na tyle, ile możemy to zrobić. Bardzo Wam dziękuję.
Dzięki bardzo.
Reklama.
Księgarnia Charakter, tylko dobre i średnie książki.
Główna księgarnia naukowa, książki naukowe i nie tylko.
Galaktyka Książek, księgarnia De Revolutionibus.
Masolid Books. Będzie Pani zadowolona.